Cześć, z tej strony Milena. Witam Was w 26. odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji, która troszeczkę namieszała nie tylko w branży mody, ale ogólnie w social mediach. Mowa oczywiście o TikToku, którego się albo kocha, albo nienawidzi. Czy faktycznie z tej aplikacji korzystają tylko dzieci? Czy możemy tworzyć modowy content i publikować go jednocześnie i na Reelsach, i na TikToku? Z dzisiejszego odcinka dowiecie się wszystkiego, co pomoże Wam zrozumieć, jak działa ta aplikacja i czym się różni od Instagrama. A na samym końcu podamy Wam kilka przykładów kont z branży mody, które świetnie sobie radzą na TikToku. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy, mam do Was małą prośbę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli poświęcicie kilka sekund i ocenicie mój podcast w aplikacji Spotify, co pomoże mi dotrzeć do większej ilości osób. Dzisiaj jest ze mną Ola Sidorowska, czyli specjalistka od social mediów. Cześć Ola!
Cześć, hej!
Dzisiaj skupimy się nie tyle na social mediach ogólnie, a dokładnie na jednej aplikacji TikTok. I zanim porozmawiamy o jego tajemnicach i funkcjonowaniu, tworzeniu kontentu typowo właśnie pod tą aplikację, to takie pierwsze szybkie pytanie, gdzie Ty spędzasz, Ola, więcej czasu teraz? TikTok czy Instagram? Co wygrywa u Ciebie?
Zdecydowanie na TikToku, bo ja przeglądam social media po to, żeby czegoś się dowiedzieć albo coś odkryć. Mało czasu poświęcam na przykład na przeglądanie stories, bo generalnie jeśli interesuje mnie czyjeś życie, to wolę się spotkać normalnie z którymiś ze znajomych i po prostu o tym pogadać, niż śledzić na przykład stories codziennie, żeby dowiedzieć się, co moi znajomi robią. Więc niestety Instagram jest ostatnio rzadziej przeze mnie przeglądany. Przeglądam go tak generalnie zazwyczaj, jak już to w celach biznesowych albo rozwojowych, ale generalnie jeśli chodzi o takie rzeczy, to właśnie więcej wiedzy, która mnie interesuje, znajduję po prostu na TikToku, więc to tam zdecydowanie więcej czasu spędzam jako widz, ale też jako twórca, bo jednak TikTok pochłania mi dużo więcej czasu i to na nim bardziej się skupiam, więc nawet jeśli chcę nagrać jakiś filmik, no to wiadomo, że na TikToku nagranie takiego filmiku to jest 15 czy 20 minut, więc tego czasu na TikToku jest zdecydowanie u mnie więcej.
Pracujesz właśnie jako ekspertka, jeżeli chodzi o tą wiedzę i tworzenie, pracę przy social mediach i właśnie jestem ciekawa, jeżeli chodzi od strony klientów. Czy Twoi klienci dopytują się Ciebie bardziej o działania związane z TikTokiem czy z Instagramem? Tak teraz sobie pomyślałam, że...
Generalnie, jeśli działam z na przykład firmami albo początkującymi influencerami, to zazwyczaj teraz jednak podchodzą do mnie ludzie, którzy chcą zacząć z TikTokiem, ale często rozwiązujemy to też w sposób kompleksowy, czyli nie pozostawiając Instagrama i dbając też o Instagrama, żeby jednak ci widzowie, którzy do nich przychodzą, mieli się gdzie zatrzymać, bo TikTok dzisiaj jest, jutro może go nie być, więc mimo wszystko warto gdzieś tam dbać o swoją stronę internetową, czy o Instagrama, czy nawet jeszcze o Facebooka, żeby ci widzowie mogli znaleźć markę czy konkretnego influencera na każdej z tych przestrzeni. Natomiast rzeczywiście teraz zainteresowanie TikTokiem jest większe, zwłaszcza, że dopiero teraz dużo osób tego TikToka odkrywa. W sensie jest jeszcze nadal mnóstwo osób i mnóstwo marek, które tego TikToka nie znają i wchodzą na niego dopiero teraz. Wbrew pozorom jest to już dość późno, bo TikTok już nie daje nam takich możliwości zasięgowych, jakie dawał jeszcze pół roku czy rok temu. Natomiast lepiej późno niż wcale i nadal uważam, że wejście na TikToka ma sens, ale jak już jakaś firma czy osoba na niego wchodzi, to warto też zadbać o inne social media i to zazwyczaj robimy, czyli działamy kompleksowo.
Bardzo fajne jest to, co powiedziałaś, żeby właśnie tak spójnie i jednocześnie rozwijać dwie platformy, właśnie Instagram i TikTok. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o tych różnych mitach i faktach związanych z tą aplikacją. Bo właśnie chyba takim pierwszym, moim zdaniem, mitem jest to, że ta aplikacja TikTok jest tylko i wyłącznie dla dzieci. Jeżeli chodzi o mnie, ja w ogóle założyłam TikToka, słuchaj, w pandemii. Pamiętam, jak wtedy miałam taki nadmiar czasu wolnego i naprawdę mi się już był taki etap, że już wszystko sobie posprzątałam, wszystko sobie już zrobiłam i tak dalej, no to okej, skuszę się na tą nową aplikację. I przyznaję, że na początku był to dla mnie szok, bo otworzyłam, zainstalowałam i jakieś dziwne tańce, jakieś dziwne dzieci, jacyś w ogóle dziwni ludzie. I przestraszyło mnie to na początku. Faktycznie odłożyłam tą aplikację. Po jakimś czasie dopiero wróciłam i się troszeczkę bardziej do niej przekonałam. No i właśnie jak to jest z tym wiekiem, jeżeli chodzi o odbiorców? Czy to jest tak, że faktycznie młodsze osoby są na TikToku? Czy to jest kwestia po prostu znalezienia odpowiednich profili na tym TikToku? Bo to też trochę zajmuje, zanim Instagram, znaczy zanim TikTok zrozumie, w jakim jesteśmy wieku i co nas interesuje. Więc to jest kwestia jakby znalezienia odpowiednich kont, czy faktycznie ludzie są młodsi na TikToku, porównując odbiorców na Instagramie.
Wiesz co, odniosę się najpierw do tego, co sama powiedziałaś, czyli z tego, że weszłaś pierwszy raz na TikToka i doznałaś szoku, bo faktycznie tak jest, że algorytm musi po prostu zrozumieć to, co my lubimy oglądać i dostosować nam odpowiednio treści. I faktycznie bardzo często to słyszę, że kiedy ktoś pierwszy raz wchodzi na TikToka, to ma szok. Ostatnio też uczyłam moich znajomych z pracy używać TikToka, żeby mogli śledzić w ogóle rzeczy, które ja robię dla Onetu. I było to samo. Siedzieliśmy razem w biurze, przeglądaliśmy TikToka i ja sama przez kilka pierwszych filmików byłam w szoku tego, co my oglądamy i próbowałam im po prostu wyjaśniać, że to nie jest to, co tam jest i że to nie do końca są te rzeczy, które będą później widzieli, więc to jest proces i kilka dni przeglądania TikToka, zanim TikTok zrozumie to, co my chcemy realnie oglądać. Natomiast przy nowych kontach, przy każdym koncie, ale przy nowych kontach jest to szczególnie pomocne, jest taki przycisk, nie interesuje mnie to, który można sobie kliknąć pod filmami, które w ogóle są zupełnie nieinteresujące dla nas, więc zawsze można go sobie wcisnąć i to jest szybszy znak dla algorytmu, że więcej tego typu filmów nie chcemy. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to faktycznie takie mity na temat TikToka krążą i jeśli chodzi o oficjalne dane, to takich nie mamy od TikToka. Nawet sprawdzając sobie analizy i statystyki na kontach, niestety nie widać wieku użytkowników. Domyślam się, że po prostu wynika to z tego względu, że TikTok na początku był bardzo oblegany przez dzieci i że aplikacja nie do końca jeszcze chce się chwalić tym, ile tych osób realnie jest. Natomiast są firmy, które przeprowadzają wszelkiego rodzaju badania i też na naszą rozmowę specjalnie znalazłam sobie takie badanie, jeśli chodzi o wiek użytkowników w Polsce. Przeprowadziło je OpenMobi i tutaj mamy taką informację, że 60% osób to są osoby od 18 do 34 roku życia, czyli ponad połowa. Natomiast 34% osób to są osoby od 13 do 17 roku życia, a 5% osób to są osoby od 35 do 44 roku życia. Więc tak jak widzimy, grupa osób tych 18-34 jest największa. Natomiast jest też taka możliwość, która mi się tutaj nasuwa, czyli fakt, że po prostu młodsi użytkownicy, zakładając konta, nie podają też swojego realnego wieku, bo po prostu są świadomi tego, że nie będą mogli na przykład prowadzić live'ów czy wrzucać treści na swój profil, bo teraz użytkownicy mogą to robić dopiero od 16 roku życia. Więc domyślam się, że sporo też młodszych osób i młodszych widowni ten wiek sobie zawyża. Zresztą na Instagramie też tak jest bardzo często. Dlatego nie mamy realnych danych i trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast fakt jest taki, że coraz więcej osób starszych, osób powyżej 18 roku życia czy marek wkracza na TikToka, więc to grono staje się coraz szersze i coraz większe.
Wydaje mi się też, że młodsi ludzie po prostu szybciej łapią trendy, więc jak jakaś nowa aplikacja się pojawia, to jakby wśród najmłodszych możemy zauważyć, że już to mają, że już działają, więc faktycznie może kwestia czasu, aż jakby ten wiek się wyrówna pomiędzy różnymi aplikacjami. Właśnie zaczęłaś coś mówić o tym, że można tam sobie fajnie klikać, to mnie nie interesuje, jakby troszeczkę tak sobie spersonalizować ten content, który widzimy, powiedzmy w cudzysłowie, na takiej stronie głównej TikToka. No a jakbyśmy tak w dużym skrócie, bo wiem, że to jest może temat rzeka, ale tak w dużym skrócie jakbyś mogła powiedzieć, jak działa TikTok, tak porównując na przykład do Instagrama, jakaś taka największa różnica?
Okej, no to przede wszystkim największą różnicą jest to, że TikTok dużo lepiej dostarcza treści, które są dostosowane pod nas. W sensie w momencie, kiedy spędzamy na TikToku naprawdę dużo czasu, to w naszej zakładce dla Ciebie zaczynają się pojawiać treści, które realnie nas interesują. TikTok na bazie tego, co my normalnie oglądamy, jakie filmy tworzymy, jakie treści lajkujemy, czy komentujemy, albo zapisujemy sobie do obejrzenia na później, dostosowuje treści, które są nam później pokazywane. algorytm TikToka bada każdy film, sprawdza hashtagi, sprawdza napisy na filmie, muzykę i treść tego filmu i wie, jakie osoby ten film powinny zobaczyć, bo wiadomo, że aplikacji zależy na tym, żebyśmy jak najwięcej czasu jej poświęcili, więc w momencie, kiedy daje nam treści, które mogą być dla nas interesujące, no to my te treści będziemy oglądać. Jest też jeszcze jedna rzecz, czyli fakt, że TikTok pozwala nam dotrzeć do nowej widowni, właśnie w zakładce dla Ciebie. Na Instagramie często jest tak, że widzimy osoby ze swojego podwórka, szczególnie jeśli chodzi o posty czy stories. Widzimy treści tworzone przez osoby, które my znamy lub obserwujemy już od dłuższego czasu. Natomiast TikTok odszedł od tego i dla Ciebie daje nam możliwość obserwowania, oglądania właściwie, bo nie jest to obserwowanie, zupełnie obcych nam osób, ale daje nam treści, które nas interesują i osoby, którymi możemy też się potencjalnie zainteresować w przyszłości i je po prostu zaobserwować. Większość użytkowników na TikToku też korzysta właśnie z zakładki dla Ciebie, a niekoniecznie z zakładki obserwowani, gdzie widzimy osoby, które obserwujemy. Większość woli właśnie odkrywać te nowe filmy i nowe rzeczy, które TikTok nam podsuwa. No i z tego też względu właśnie, że TikTok podsuwa dla Ciebie mnóstwo różnych filmów, które mogą nas interesować, dzieje się też tak, że te filmy szybciej na TikToku się wybijają, bo po prostu TikTok kieruje je do zupełnie nowych osób, którym możemy się spodobać, a nie tylko do grona naszych obserwujących, jak było do tej pory na Instagramie. Natomiast jeśli chodzi o reelsy na Instagramie, to tutaj działanie też jest podobne i wystarczy, że ktoś wejdzie w dedykowaną zakładkę dla reelsów i widzi już mnóstwo treści tworzonych przez osoby, których do tej pory nie znał. Więc reelsy też dają nam już takie możliwości, jakie do tej pory dawał nam tylko TikTok w zakładce dla Ciebie.
Tak, w ogóle teraz na Instagramie wydaje mi się, że bardzo ciężko w ogóle dotrzeć do nowych osób i jakby obracamy się wokół tej grupy, która nas śledzi, ale bardzo ciężko jest dotrzeć, więc to też jest fajne, co ja sama zauważyłam, że jakby TikTok nasze filmy pokazuje coraz to nowym osobom, więc to jest akurat plus, który ja widzę od razu bezpośrednio, w tym jeżeli chodzi o użytkowanie. No i właśnie zaczęłaś coś mówić o tych reelsach, bo chciałabym się troszeczkę tutaj zatrzymać. I czy uważasz, że reelsy właśnie są zagrożeniem dla TikToka? Bo jak się reelsy pojawiły, no to oczywiście wszyscy zaczęli przywoływać historię tutaj z Snapchata, że tutaj Snapchat również miał być dużym zagrożeniem, Instagram skopiował funkcję. No i tak naprawdę dużo osób zapomniało właśnie o tej aplikacji. To jest w sumie moja pierwsza część pytania, a kontynuacja, czy można na przykład nagrywać jedno wideo i puszczać jednocześnie na TikToka i na Reelsa?
Dobra, to od początku. Wszyscy pamiętamy historię ze Snapchatem i ja pamiętam to szczególnie z tego względu, że ja wtedy mocno działałam na Snapchacie i pamiętam, że kiedy pojawiło się stories na Instagramie, to mnóstwo osób wrzucało takie stories dla jaj, gdzie pisało i tak zostaje na TikToku. Więc jakby na początku w ogóle większość osób ignorowała to, czy ja powiedziałam na TikToku?
Tak.
Chciałam powiedzieć, że na Snapchacie.
A, okej.
Okay. Pojawiło się stories, to większość osób właśnie dla jaj wrzucała sobie stories, w których pisała, że i tak zostaje na Snapchacie. Że wrzuca tylko to jedno stories.
A, czyli po prostu, tak. Czyli byli takimi fanami, że mimo nowej funkcji na Instagramie, oni mimo wszystko zostają ze Snapchatem, który był pierwszy, jeżeli chodzi o, powiedzmy, storiesy.
Tak, i na to stories był też wtedy hejt. Generalnie ludzie zapierali się rękami i nogami i nie chcieli się na tego Instagrama ze swoją snapchatową twórczością przenieść. Natomiast Instagram wie, jak zrobić, żeby ludzie chcieli używać jego nowych funkcji. I wtedy pamiętam, że było to mocno wynagradzane lepszymi zasięgami na koncie. Więc naprawdę nie wymagało to, nie było potrzebne wiele czasu, żeby ci ludzie zdecydowali się w końcu na Instagrama przenieść. I to też już trochę widać na Reelsach, że Instagram też już wyświetleniami te Reelsy wynagradza, żebyśmy darowali sobie TikToka i tworzyli Reelsy. Natomiast przechodząc do drugiej części Twojego pytania, jeśli chodzi o wrzucanie tych samych treści, ja na chwilę obecną uważam, że to jest ok, natomiast pamiętajmy, żeby nie wrzucać na Reelsy treści z TikToka, które mają znak wodny TikToka i tego znaku wodnego się pozbywać, ale jednocześnie warto też sprawdzać, czy te same treści faktycznie nam się sprawdzają i na TikToku, i na Reelsach, bo ja zauważyłam, że w przypadku mojego konta social mediowego tak nie jest i że Na TikToku ludzie lubili oglądać treści i o Instagramie, i o TikToku, i o Facebooku, o wszelkich social mediach. Natomiast na Instagramie zauważyłam to, że na Reelsach ludzie wolą oglądać mimo wszystko treści związane z Instagramem lub treści, które są mniej wiedzowe, a bardziej lekkie, czyli bardziej jakieś trendy, które przenoszę sobie z TikToka, czy jakieś jajcarskie filmiki, czy filmiki, w których wyśmiewam jakieś konkretne social mediowe zachowania, więc to też trzeba sobie umieć zweryfikować, jaki content te widownie na Instagramie porywa, bo jednak ta widownia nieco się różni od widowni TikTokowej i wydaje mi się, że każdy w zależności od swojego konta po prostu musi to wyczuć, ale generalnie tak, jak najbardziej te treści można sobie po prostu przerzucać.
Ja na przykład z mojej perspektywy zauważyłam, jeżeli chodzi o porównanie Reelsów i TikToka, że na przykład TikTok jest dla mnie taki, tam się mniej liczy ten kadr, mniej się liczy takie perfekcyjne ujęcie, bardziej liczy się to, o czym ja mówię na tym TikToku i faktycznie jakby ta treść jest taka bardzo ważna, a Reelsy są takie, te wideo musi być takie idealne, takie jak zdjęcie po prostu na Instagram. Ono musi mieć perfekcyjny kadr, musi być idealna stylizacja i tak dalej. Jakby z mojej perspektywy, może też to jest kwestia odbiorców, że nie to samo mi się lajkuje właśnie na TikToku kontra Reelsy. Na przykład ładne wideo ze stylizacją, ładny, prosty kadr, super wyświetlenia na Reelsach, a na TikToku to nie łapie po prostu, bo tam nie ma żadnej wiedzy.
Ja się totalnie z tobą zgadzam. To jest dla mnie ta różnica. I jeszcze sama nie potrafię tego do końca zrozumieć, jak dokładnie ta widownia na Reelsach działa i czego ta widownia potrzebuje. Dalej jestem na etapie badania tego i zrozumienia.
Mm-hmm. No dobra, to skupmy się teraz tylko na tej jednej aplikacji, czyli TikTok. No to liczy się ilość dodawanych filmów, czy właśnie ta jakość? Co wygrywa?
Na TikToku ja bym powiedziała, że połączenie. Znaczy generalnie uważam, że jakość jest ważniejsza z tego względu, że no, na TikToku liczy się content. Natomiast uważam, że połączenie jest idealne, jeśli łączymy i jakość, i ilość, bo generalnie filmy z dobrym contentem potrafią generować naprawdę przeolbrzymie zasięgi. Natomiast jeśli robimy same dobre filmy z dobrym contentem, z fajnymi ciekawostkami i z czymś, co interesuje ludzi i puszczamy je często, to jesteśmy wygrani, bo każdy film na TikToku działa na własną rękę. Każdy ma swoje wyświetlenia, swoje komentarze, swoje polubienia i swoich obserwujących, których przeniesie na profil. Więc generalnie, patrząc na to bardzo tak prostolinijnie, im więcej filmów tworzymy, tym więcej polubień czy obserwujących możemy zebrać. Dlatego ja bym to totalnie łączyła, ale generalnie faktycznie ten content i to, co mamy do powiedzenia i do pokazania, jest na TikToku ważniejsze.
Ja też zauważyłam, że na przykład wrzucam jakieś wideo i dopiero ono po 2 tygodniach jakby łapie i nabija mi oglądalność. To też jest dla mnie dziwne, że na przykład w momencie wrzucania ma jakieś 2000 wyświetleń, a na przykład za 2 tygodnie ono mi nagle nabija w tysiącach tam są te wyświetlenia. Więc był to dla mnie też szok, jeżeli chodzi o TikTok. A czy jest jakaś taka optymalna liczba, którą ty byś jakby sugerowała, jeżeli chodzi o dodawanie wideo na przestrzeni tygodnia?
Wiesz co, ja generalnie zazwyczaj proponuję strategię, jakby generalnie dużo ludzi ma swoje własne pomysły na to. Ja nieraz słyszałam, że powinno się dodawać nawet 10 TikToków dziennie. Natomiast ja wychodzę z założenia, że nie ma się co przepalać. I zazwyczaj, jeśli działam z klientami, to faktycznie dogadujemy się, że jest to 7 TikToków w tygodniu lub w miarę możliwości, jeśli ktoś jest w stanie tyle wyprodukować, 1, 2 lub 3 TikToki dziennie.
Mhm. Okej, okay, dobra, czyli najlepiej...
Jeszcze chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałaś wcześniej o tym, że wyświetlenia na Twoich filmach pojawiają się dopiero teraz po jakimś czasie. Na początku na TikToku tak nie było. Na początku było tak, że jak publikowało się jakiś film, to on wybijał po godzinie czy po 2. A teraz te filmy faktycznie wybijają czasem po 3, 4 dniach czy nawet po tygodniu. I moje domysły są takie, że wynika to z tego, że na TikToku mamy już coraz więcej twórców i firm, którzy nie są widzami, ale są twórcami i że tych widzów powoli zaczyna brakować. I że te filmy wybijają dopiero po kilku dniach albo docierają do większej ilości osób, bo po prostu nie ma na nie miejsca. I one sobie gdzieś tam może czekają w kolejce, aż znajdzie się dla nich odpowiednia widownia i czekają na ten moment, kiedy będą ludzie, którzy będą mogli te filmy obejrzeć. Że po prostu na TikToku jest już za dużo twórców, co też zresztą miało miejsce jakiś czas temu na Instagramie, 2 czy 3 lata temu, kiedy faktycznie zaczęły być spadki zasięgowe, bo tych twórców i firm wkroczyło nagle tyle, że po prostu nie wystarczało widowni, żeby ten cały materiał stworzony obrobić. Więc to już się dzieje na TikToku i mam poczucie, że będzie już coraz gorzej.
Tak, no faktycznie też widać różnicę, jeżeli chodzi o zasięgi teraz, a jeszcze rok temu na TikToku. Jak tak sobie trochę działam tam. No ale mimo wszystko jakby uważasz, że warto wejść na TikTok i jak rozwinąć właśnie teraz, kiedy jest coraz więcej tych twórców, no to jak tak zacząć, kiedy na przykład nie mamy konta na TikToku, chcemy jakoś rozpocząć tam tworzenie materiałów, to jakichś takich kilka rad, jak rozwinąć konto na samym początku?
Okej, to przede wszystkim ja polecałabym wybrać jakiś temat i niszę, która jeszcze na TikToku nie była poruszana. Ja tak właśnie zrobiłam, jak zaczynałam ze swoim kontem, to było odrobinę ponad rok temu i wtedy jeszcze według mojego researchu nie było prawie żadnego konta dotyczącego właśnie social mediów na polskim TikToku. W sensie ja przynajmniej takiego nie znalazłam i nie obserwowałam i nie widziałam. I wydaje mi się, że to jest jakby taka główna rzecz, którą można zrobić wkraczając na TikToka, żeby swoją tematykę dopasować do konkretnej niszy. Czyli wybrać sobie naprawdę wąski temat, który nie jest jeszcze przez nikogo poruszany, a na który gdzieś tam widownia czeka. I znaleźć sobie widownię, która potrzebuje właśnie takich konkretów z konkretnej tematyki. I na tym temacie warto się skupić. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to też jest to, żeby wybierając sobie tematykę swojego profilu, pomyśleć nad tym, czy w ogóle chcemy na tym zarabiać, w sensie jaki jest nasz cel. Czy chcemy sobie prowadzić TikToka dla fanu i dla radości, czy chcemy przeobrazić to w biznes, więc wtedy warto zastanowić się, czy są jakieś firmy, które mogą być potencjalnie zainteresowane współpracą z nami, albo jak możemy na tym koncie zarabiać. Czy to jest konto, które ma promować nas na przykład jako influencerów, czy jako marki i wtedy działamy sobie wizerunkowo lub sprzedajemy swoje produkty. Warto też rozkminić to, do jakich osób my chcemy nagrywać te filmy i kto ma być naszym odbiorcą i przeanalizować sobie persony, czyli osoby, które potencjalnie mogą nas oglądać i je zrozumieć. Czyli zrozumieć to, jak te osoby mówią, jak one się zachowują, ale przede wszystkim, jakie tematy je interesują i jakie te osoby mają problemy. Żeby nasze konto mogło w jakiś sposób odpowiedzieć na te ich potrzeby. Żebyśmy te osoby rozumieli i na przykład wiedzieli też, na co te osoby chętnie wydają pieniądze, żeby móc w przyszłości stworzyć na przykład swój produkt, na którym będziemy mogli zarabiać. To są takie najważniejsze rzeczy logistyczne. Natomiast jeśli chodzi o filmy, to tak jak już wspomniałam, tworzyć filmy, które odpowiadają na jakąś potrzebę albo rozwiązują czyjeś problemy. Tworzyć filmy ze zrozumieniem algorytmu TikToka. Ważne są też na TikToku własne wyróżniki, czyli rzeczy, dzięki którym ludzie nas zapamiętają. Pewnie masz w głowie jakieś osoby, które są dla ciebie na TikToku charakterystyczne przez, nie wiem, kadry, sposób mówienia, stylizację, albo to, w jaki sposób poruszają się przed kadrem. Ja mam mnóstwo takich osób, które po prostu kojarzę z tego, że zachowują się w taki, a nie inny sposób. Takie wyróżniki na TikToku też są cenne, bo dzięki temu ludzie prędzej nas zapamiętają. I jak po raz drugi pojawimy im się dla ciebie, to oni będą wiedzieli, że to jest ta dziewczyna, która zawsze mówi słodko, albo ta, która ma fajny głos, albo ta, która ma zawsze różową marynarkę. Takich wyróżników jest mnóstwo i fajnie, żeby każde konto miało jakieś takie...
Tak, ja właśnie kojarzę różne takie serie dziewczyn, takich blogerek zagranicznych, że na przykład jedna porównuje stylizację i tak trochę się dopytuje tych odbiorców, mimo że oczywiście to nie jest na żywo, ale ona się dopytuje to czy to, ten żakiet czy ten żakiet, które buty wybrać. Albo na przykład jest taka dziewczyna, która nagrywa w takiej charakterystycznej garderobie i faktycznie za każdym razem jestem w stanie w sekundzie rozpoznać, że to jest jej konto właśnie po tym kadrze.
I to jest fajne i to też działa ci na głowę i to jest takie, że w pewien sposób pozwala ci sobie te osoby scharakteryzować i jednocześnie zapamiętać, więc wyróżniki są super, a tak naprawdę pole do popisu, jeśli chodzi o wyróżniki, jest ogromne, bo to może być właśnie mowa, to mogą być stylówki, to może być pomieszczenie, kadr, jest tego mnóstwo. Kolejna rzecz to jest też bycie regularnym, TikTok lubi regularność, jak zresztą większość aplikacji, więc warto też o to zadbać, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś zakłada sobie konto, wrzuca dwa filmy i znika na 3 miesiące, a później jest smutny, bo wraca i nie ma takich zasięgów, jakie miał na początku. Kolejna rzecz to jest utrzymywanie pozytywnej więzi z widzami, co według mnie na TikToku jest szczególnie istotne, bo na TikToku te więzi są po prostu ważne. W sensie na Instagramie mam takie poczucie, że twórcy i obserwujący są właśnie w pozycji bardzo często twórca i obserwujący. Że nie zawsze są to takie kumpelskie, przyjacielskie więzi, nie zawsze ten kontakt jest łatwy na Instagramie, no bo ktoś chce do Ciebie napisać i ta wiadomość wpada Ci do DM-ów i odczytujesz ją po 2 tygodniach albo wcale. Natomiast na TikToku te więzi są wzmocnione i ten dystans jest bardzo skrócony. W sensie ja mam taki odbiór, że na TikToku wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy koleżeńscy, wszyscy się znamy, wszyscy są na ty, więc warto te pozytywne więzi z widzami pielęgnować i TikTok daje nam do tego dużo możliwości, na przykład odpowiadanie na komentarze w formie wideo. To jest zawsze miłe dla widza, kiedy zareaguje się na jego potrzebę w formie wideo i poświęci się właśnie jemu czas, więc to jest na TikToku szczególnie ważne. Co jeszcze, jeśli chodzi o rozwijanie kont? Dobrze konta rozwijają reakcje na bieżące informacje. TikTok właśnie ma to do siebie, że często dowiadujemy się tam jakichś newsów ze świata czy z tego, co się dzieje wokół nas. Myślę, że najszybciej ze wszystkich innych social mediów. I warto jest, prowadząc konto na TikToku, po prostu na takie różne rzeczy bieżące, związane z naszym kontentem reagować, bo to zawsze dobrze działa, jeśli chodzi o wyświetlania filmów, bo jeśli jesteśmy pierwsi, którzy powiedzą o tej rzeczy, to te filmy wtedy wywala w kosmos i mają ogromne wyświetlenia. Kolejna rzecz to jest też testowanie funkcji i bycie na bieżąco z tym, co TikTok nam daje, żeby po prostu to śledzić i używać. I kolejna rzecz to są na przykład współprace z innymi twórcami, czyli wspólne robienie live'ów, nagrywanie sobie duetów czy speechy, czy zapraszanie twórców do nagrania wspólnych filmów. To jest generalnie taka praktyka, która zawsze działa i zawsze gdzieś tam pozwala się pokazać i szybciej rozwinąć konto.
A powiedz, czy każda branża odnajdzie się na TikToku? Czy na przykład jest jakaś branża, która nie powinna się tam znaleźć, na przykład, bo nie ma tam odbiorców? Tak teraz pomyślałam sobie, bo ja kiedyś sama znalazłam konto na TikToku. Dziewczyna robi TikToka o Excelu i każde wideo pokazuje jakąś funkcjonalność Excela, jak obsługiwać ten program. Więc to mnie to tak zdziwiło, bo to jest tak trochę dla mnie odległe od tematyki TikToka. Natomiast jakby ta osoba miała tam chyba 80 tysięcy obserwujących, więc co jakby jest dowodem na to, że mimo wszystko znaleźli się tam odbiorcy właśnie, żeby czytać i oglądać takie treści niezwiązane powiedzmy z rozrywką, z modą. Więc czy jest jakaś branża, która nie odnajdzie się na TikToku?
Dobra, to przejdę do tego zaraz, ale najpierw odniosę się do tej dziewczyny, która tworzy treści o Excelu, że to jest właśnie to, co mówiłam Ci przed chwilą o odnalezieniu swojej niszy. Że to jest właśnie taki temat, który wydawało się, że kogo?
Tak.
Natomiast widzisz, skupiasz się konkretnie na jakiejś jednej rzeczy i ta widownia nagle się pojawia. Więc to w ogóle super, super pomysł na konto, tak swoją drogą. Ale jeśli chodzi o branżę na TikToku, to przede wszystkim takie najbardziej, myślę, oczywiste rzeczy to jest alkohol i papierosy. Z tego względu, że TikTok w swoim regulaminie zabrania wielu markom twórczości, jeśli chodzi właśnie o na przykład alkohol czy papierosy, natomiast tych rzeczy, których nie można promować na TikToku jest więcej, więc myślę, że to warto, żeby każdy sobie indywidualnie ten regulamin przeczytał, co wolno, czego nie wolno, więc na pewno na TikToku nie mogą promować się marki, które po prostu są gdzieś tam zakazane w regulaminie. Ale jeśli chodzi o marki też ogólnie, to uważam, że promowanie marek lokalnych na TikToku jest nieco bez sensu. Z tego względu, że jeśli mamy jakiś lokalny sklepik z biżuterią, chciałam powiedzieć w Zakopanem, ale akurat w Zakopanem to jest głupi przykład, bo wiele osób z całej Polski tam po prostu jeździ. Ale jeśli jest to jakieś mniejsze miasteczko, które nie jest popularne turystycznie i tworzymy tam jakiś mały biznes, to raczej nie ma sensu inwestować swojego czasu w TikToka, no bo będziemy się wyświetlać ludziom z całej Polski i No, nasze działania nie do końca są tutaj sensowne. W takich przypadkach radzę skupić się po prostu na przykład na prowadzeniu Instagrama i kierowaniu osób z reklam i kierowaniu reklam na osoby, które gdzieś tam znajdują się w konkretnej lokalizacji. Natomiast też jeśli chodzi ogólnie o TikToka, to uważam, że każda marka, dopóki jest to dla niej sensowne biznesowo i nie jest to zakazane w regulaminie TikToka, to ona tego TikToka powinna wkroczyć, bo na pewno na tym nie straci.
Co jest też bardzo fajne, że zauważyłam taki minimalny, większy ruch, jak zaczęłam tworzyć na TikToku. I faktycznie chyba kilka osób przybyło mi na Instagrama właśnie z tej aplikacji. Więc na pewno jest jakiś też pozytywny aspekt, jeżeli chodzi o promowanie innych aplikacji. Natomiast zastanawiam się, czy TikTok wykrywa to, że my promujemy swój Instagram tam. Typu na przykład dodawanie nazwy swojego niku w opisie, albo na przykład sama w sumie też czasem tak robię, że dodaję jakby nazwę jako tekst w wideo. Czy TikTok to trochę wykrywa i na przykład może ucinać nam zasięgi, czy to raczej nie ma wpływu na zasięgi na tych wideo na TikToku?
Wiesz, to generalnie faktycznie krążą takie plotki, natomiast ja uważam, że to jest jednak trochę mit i w żaden realny sposób nie możemy tego na tę chwilę zbadać i zweryfikować. Żadnych oficjalnych informacji też na ten temat nie ma, ale tak z mojego doświadczenia to moje konto opiera się na mówieniu o Instagramie, na TikToku w jakimś tam stopniu. I ja raczej sama nie spostrzegłam żadnych takich ograniczeń ze strony TikToka, zwłaszcza, że ja dodaję nazwę mojego Instagrama na każdy mój film, więc ja osobiście nie widzę czegoś takiego, ale faktycznie takie plotki krążą i nieraz się o tym słyszało, że tak jest. Natomiast jeśli ktoś się boi na przykład dodawać swojego Instagrama i pisać wprost słowa Instagram, no to na TikToku mamy możliwości napisać to słowo w inny sposób, czy użyć małpy zamiast A, czy napisać skrótem, czy zastąpić literkę I literką L. Jakby opcji jest dużo i myślę, że warto je sobie używać, jeśli faktycznie się tym stresujemy, ale tak jak mówię, mój co czwarty czy co piąty filmik dotyczy gdzieś tam Instagrama i nie dość, że często piszę słowo Instagram w tytułach, to jeszcze używam w filmach i nie odczułam nigdy, żebym coś z tego względu straciła.
No to przejdźmy teraz do konkretnych przykładów, bo można zauważyć takie naprawdę duże brandy, które działają i funkcjonują na TikToku. I myślę o pewnych domach mody, na przykład Gucci czy Balenciaga. Natomiast też wiem, że jeden dom mody wykorzystał w ogóle znanego TikTokera, który faktycznie wybił się na tej aplikacji, a nie był popularny na Instagramie i wykorzystał go do swojej kampanii. Tylko teraz nie daję sobie ręki uciąć, czy to była Prada czy Celine, ale i taki dom mody duży faktycznie wykorzystał jednego znanego chłopaka, który się dość mocno wybił na TikToku. No i właśnie jak oceniasz te działania tych dużych domów mody?
No to generalnie, jeśli miałabym się jeszcze odnieść, bo pewnie mówisz o Khabim,
Chyba tak.
natomiast nie wiem z jakim domem modowym on współpracował, ale kojarzę, że było coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o duże domy, to na przykład Balenciaga, ona nie potrzebuje konta na TikToku, w sensie ogólnie takie marki nie potrzebują kont na TikToku dla promocji i oni to robią po prostu czysto wizerunkowo, żeby bardziej wpoić ludziom klimat konkretnej marki. W ich przypadku te filmiki są czasem dla jaj, a czasem bardziej na poważnie, gdzie zapowiadają kolekcje albo zapraszają do filmików jakieś gwiazdy. Ale na przykład większość ich filmików, moje spostrzeżenie jest takie, że jest nietypowa w ich własnym stylu i odchodzi od takiego TikTokowego stylu. Nie mówię, czy to dobrze, czy źle. Uważam, że jest to fajne i nietypowe, że jest to takie bardzo ich. Ale widziałam właśnie w jednym z ich filmików, że mieli na przykład takiego ala slajma, więc tutaj próbowali trochę wejść w TikTokowy klimat, który po rzuceniu zamienią się w but. Więc to było akurat ciekawe i to było takie właśnie bardziej pod TikToka, natomiast większość ich filmików faktycznie jest taka ich, a nie gdzieś tam wpisująca się w TikTokowe trendy czy w muzykę, która jest popularna na TikToku. Widziałam też, że mieli wypowiedzi pracowników, co uważam, że jest fajne w kontekście pokazywania nam marki od środka. To zawsze dobrze działa na widzów i widzowie są tego ciekawi. I oni poruszali też tematy, które są ważne teraz, na przykład ekologia czy recykling. Więc fajnie, że wykorzystują swoje profile na TikToku do takich rzeczy, które generalnie są ważne. Sprawdzałam sobie też TikToka Louis Vuitton i oni mi się w sumie spodobali szczególnie z tego względu, że oni tak działają bardziej profesjonalnie na TikToku. W sensie widziałam nawet, przeglądając TikToka ich reklamę, reklamowali swoje torebki, więc to było też ciekawe, bo przeglądasz sobie TikToka, gdzie zazwyczaj widzisz jakieś takie dziwne reklamy, jakieś lody, czasem jakieś aplikacje, jakieś telefony i nagle bach, torebki. I to jeszcze Louis, więc to było dla mnie ciekawe. Oni mają fajne filmiki pod tym względem, że to są takie bardzo wizerunkowe działania i na przykład nagrywają lookbooki do piosenek albo skupiają się na takich filmikach, które są czysto estetyczne, z fajnymi kadrami, do fajnej muzyki. Natomiast jeśli chodzi o Gucci, to oni mają takie bardziej kreatywne filmiki i oni właśnie trochę idą bardziej w TikTokowym stylu. Nagrali na przykład filmik, który promował podcast i był mega dziwaczny, w sensie on miał być docelowo taki TikTokowy i mieć przejścia, natomiast nie wiem, czy specjalnie, czy nie, ale zrobili to trochę nieudolnie i to było całkiem śmieszne, w sensie te przejścia nie były takie sensowne, nie były szybkie, więc wyglądało to tak, jakby ktoś po raz pierwszy próbował zrobić przejście na TikToku. Domyślam się, że mogło być to celowo, ale tak czy siak zapadło mi to w pamięć i było to takie nietypowe. Ich filmy też nie są wyidealizowane, w sensie na przykład mają filmiki z robieniem makijażu i tam doskonale widać wszelkiego rodzaju niedoskonałości, pieprzyki. To jest super. Niektóre filmy też robią totalnie dla jaj. Na przykład są takie filmy, jak chłopak jeździ sobie na różowej hulajnodze i wchodzi do sklepu Gucci, jakby to był zwykły warzywniak. Więc to jest w ogóle śmieszne, bo pokazują markę w taki luźny, niewyidealizowany sposób, taki totalnie dla jaj i bez jakiegoś, bez jakiejś powagi, więc to jest fajne. I też trochę odchodzą na tym TikToku od takiego swojego premium wizerunku, odniosłam wrażenie, i pokazują bardziej taką codzienność i właśnie lecą też trochę po bandzie z tą beką i z jajami, więc uważam, że to jest fajne.
Ja faktycznie zauważyłam, że te filmiki, niektóre tych takich dużych kont są tak bardzo dobrze zrobione jakościowo. TikTok jest taki raczej nieperfekcyjny, ale też druga kwestia, nad którą myślałam właśnie w kontekście w ogóle obecności tych marek na TikToku, jest to, że to jest kolejny dowód na to, jak mocno te marki zaczynają zmierzać w stronę tej generacji Z. Bo jakby umówmy się, że no póki co nie ma tam bardzo, bardzo dojrzałych osób, które może zazwyczaj kupują w tych domach mody, a to są takie też przykłady, że oni jakby skupiają się na coraz to młodszym kliencie. No a co jeżeli chodzi o to nasze domowe polskie podwórko? Ja mam w sumie kilka przykładów. Wiem, że ty też coś przeglądałaś. To może podzielmy i powiedzmy takich właśnie kilka fajnych kont z polskiej branży mody na TikToku.
Dobra, no to u mnie, jeśli chodzi o to, co ja chciałam wspomnieć, to jest to Laurella, jest to Moliera i sklep Lu. A do tego znalazłam sobie jeszcze, może to nie jest stricte modowy, ale moda sportowa, więc myślę, że warto wspomnieć, Oceans Apart, którzy w ogóle robią zupełnie konto w innym stylu, ale myślę, że zaraz do tego wrócimy. A dawaj swoje propozycje, bo też chętnie podnoszę.
Tak, znaczy ja właśnie Moliera 2 i Laurella dla mnie są takie fajne, fajne przykłady. Oceans Apart w sumie muszę sobie zajrzeć, co oni tam dokładnie robią. Dla mnie w ogóle Moliera 2, jak prowadzi TikToka, jest super, bo jakby trochę sprawia, że zmniejsza barierę, bo jakby umówmy się, to jest sklep, które ma pewne produkty w wysokich cenach, a jakby te takie śmieszne wideo i ten taki jeden pan, który tam występuje i super gra, w ogóle całość mi się tak to wszystko spójnie wygląda i skleja, więc faktycznie zmniejsza tą barierę do klienta. No i Laurella, chociaż Laurella tam jakby dużo też gra ta dziewczyna, która jakby jest założycielką i prowadzi, więc wydaje mi się, że na początku to też dużo miał wpływ, że ona sama jest influencerką, jeżeli chodzi o jej działania jakby prywatne, ale to jest fajne w tej Laureli, że oni pokazują właśnie różne typy kobiet, co przyznaję, że sama gdzieś tam mam taką serię na TikToku, że style nad size, czyli razem z moją koleżanką pokazujemy te same stylizacje na różnych sylwetkach.
Tak, i do tego, jeśli chodzi też o Laurelle, to fajne jest też to, że oni proponują różne stylizacje, w sensie pokazują różne opcje i to, jak możesz się ubrać, ale odchodząc od takich kwestii po prostu sprzedażowych, to fajne jest to, że pokazują backstage firmy i właśnie to życie właścicielki, o którym wspomniałaś, bo w kontekście budowania konta marki na TikToku uważam, że to jest mega ważne, żeby właśnie pokazywać backstage, żeby pokazywać to działanie firmy poza tym wszystkim pięknym, co widzimy na przykład na Instagramie, czyli też poza sprzedażą, żeby coś tym widzom dawać, a dla widzów, a zwłaszcza klientów tej konkretnej marki, to często jest bardzo interesujące, a dodatkowo właśnie tak jak mówiłaś, to jest to budowanie więzi i takie łamanie dystansu. I Laurelle też to bardzo dobrze robi. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Moliera, to oni właśnie są tacy bardziej wyluzowani, że idą w TikTokowe trendy, których w sumie jest tam u nich dużo. I często jak już robią filmiki, to te filmiki są produktowe i sprzedażowe, w sensie pokazują nowe produkty czy nowe kolekcje. A ja mam jeszcze przykład Lu i w Lu mi się właśnie podoba to, że to jest marka, która oprócz robienia trendów i gdzieś tam prezentacji swoich produktów, daje też porady. Na przykład widziałam, jak mierzyć, jak siebie mierzyć, żeby kupić sobie sukienkę. Więc tam oprócz też pokazywania marki jest jakiś fajny content i rzeczy, które są faktycznie przydatne dla klientek. A jeszcze wracając do tego Oceans Apart, o którym wspomniałam na początku, to oni w ogóle zrobili to w inny sposób, bo tam są osoby, które prowadzą to konto na TikToku i robią to w ogóle w sposób taki lifestyle'owy, tak jakbyś oglądała urywki jakichś filmików na YouTubie. W sensie tam jest bardzo mało produktu, nie ma za bardzo sprzedażowej formy, oprócz tego, że dziewczyny są ubrane w ich dresy, domyślam się. A content jest właśnie taki lifestyle'owy, tam są wszelkiego rodzaju testy, wyzwania i po prostu oglądasz to jak taki mini kanał na YouTubie, więc to jest też fajna forma promowania produktu, bo nie robisz tego wprost, robisz po prostu zabawny, przyjemny content, a produkt gdzieś tam w tle sprzedaje się sam. Mhm. Nie zawsze trzeba mówić o produkcie i robić filmy skupione na produkcie, żeby ten produkt się sprzedawał. Często właśnie sprzedawanie dobrego contentu i w tle ten produkt działa lepiej niż po prostu za chwilę wpychanie tego produktu i pokazywanie go ludziom.
Tak, taki chamski product placement to dla mnie to jest jakby gorszy efekt niż taki delikatny gdzieś w tle, a jakby liczy się pomysł. I natomiast to jest też właśnie ciekawe, bo wydaje mi się, że jak kogoś zainteresuje ogólnie jakby dane wideo, dany content, zaobserwuje ten profil, jakby kolejnym krokiem na pewno będzie szukanie dalszych profili, gdzie ja mogę się dowiedzieć o danym sklepie, o danej marce i na pewno z TikToka ci ludzie przejdą na Instagrama. Co mnie też zaciekawiło, że ja dostałam kilka takich wiadomości na Instagramie przez DM-y, że cześć, znalazłam Cię na TikToku i tam ktoś się dopytywał o coś, tak? I to mnie też zdziwiło, bo chyba też jest przecież opcja pisania wiadomości, chyba na TikToku, a mimo wszystko tym osobom się chciało wyjść z tego TikToka, znaleźć mnie na Instagramie i napisać właśnie wiadomość.
To jak na TikToku chcesz napisać do kogoś, to masz tam tylko taką opcję na profilu pytania i odpowiedzi, gdzie to jest po prostu takie Q&A. I jak ty wejdziesz na swój profil i masz uruchomione te pytania i odpowiedzi, to wchodzisz w taką specjalną zakładkę, gdzie masz po prostu pytania od widzów i możesz na nie odpowiedzieć w formie wideo. A takiego personalnego kontaktu nie możesz złapać, dopóki nie obserwujesz siebie nawzajem z tą osobą.
A, okej, okay, bo ja mam włączoną tą funkcję Q&A, ale może to faktycznie przez to, że to jest trochę inna forma i to nie ma takiej właśnie formuły rozmowy jak w DM-ach, to może faktycznie rzadziej ludzie się decydują do kogoś tak napisać poprzez Q&A.
Tak, wolą zdecydowanie na Instagramie, bo ja też się bardzo często z tym spotykam właśnie, że ktoś przychodzi z TikToka.
No dobra, a tak jak widzisz przyszłość TikToka? Jestem ciekawa, bo żeśmy trochę rozmawiali sobie o Reelsach, które które teoretycznie są jakimś zagrożeniem, to uważasz, że TikTok się będzie dalej rozwijał? Czy jakby mogą sobie te dwa byty, czyli TikTok i Reelsy, spokojnie rozwijać się obok siebie, czy jedna strona zdominuje drugą?
Znaczy, nieco się obawiam z tego względu, że Instagram mimo wszystko jest dla nas bardziej kompleksowy. W sensie do tej pory działaliśmy TikTok i Instagram, w większości niektórzy jeszcze Facebook. Ale w momencie, kiedy teraz już na Instagramie mamy swój odpowiedni TikToka, to obawiam się, że w którymś momencie tym ludziom już może przestać się chcieć tworzyć tu i tu. Nie tylko twórcom, widzom. Też większość twórców, wrzucając te same treści na Instagrama i TikToka, daje widzom po prostu te same rzeczy do oglądania. Więc też kwestia tego, ile widzowie wniosą, żeby... Czy w którymś momencie po prostu nie odpuszczą na przykład wchodzenia na TikToka, bo wiedzą, że i tak na Reelsach znajdą te same treści, więc po co mają zaglądać tu i tu. Więc mam taką obawę w sobie, że ten Instagram może po prostu widownię TikTokową przejąć, no bo chodząc na Instagrama mamy wszystko kompleksowe, mamy i stories, i posty, i właśnie Reelsy, czyli nieco więcej niż mamy na TikToku, chociaż na TikToka też już teraz stories wkraczają, ale po prostu boję się, że będzie tak, jak Instagram zrobił właśnie ze Snapchatem, bo Instagram się nie zatrzymuje i Instagram jest jak kameleon i po prostu w zależności od tego, co jest teraz chodliwe, Instagram potrafi to wdrożyć bardzo szybciutko. Więc nie chciałabym, żeby tak się stało, ale trochę się boję, że te Reelsy mogą po prostu, nie mówię, że teraz, ale w przeciągu roku czy dwóch lat tego TikToka wygryźć.
No, ja jestem trochę ciekawa, bo wydaje mi się, że znaczy faktycznie Instagram wygrywa tym, że jest taki kompleksowy, że my przez Instagram i możemy kupić torebkę i napisać do koleżanki i umówić się, nie wiem, do kosmetyczki przez opcję zadzwoń, więc to faktycznie jest duży plus, jeżeli chodzi o Instagram. Z drugiej strony to są dwa różne kontenty, rodzaje kontentów dla mnie. I to może wygrywać, bo jak ja się śmieję, że czasem spotykam w pracy, na sesjach zdjęciowych młode dziewczyny, modelki, z którymi pracuję i ja po prostu patrzę, a one wszystkie na TikToku siedzą. To już nie ma siedzenia na Instagramie, tylko one już siedzą na TikToku. I więc te młode pokolenie trochę jest znudzone tym Instagramem, no ale zobaczymy w sumie, co z tego wyjdzie. Na pewno wydaje mi się, że gdzieś tam edukacja i jakby uczenie się samemu, jak nagrywać, edytować wideo zawsze się przyda, niezależnie gdzie będziemy publikować to wideo, czy to będzie Instagram, czy TikTok. Natomiast...
Czy facebookowe rolki na przykład.
O, w sumie racja, że są facebookowe rolki. Jeszcze ja na przykład w ogóle nie działam na YouTubie jakoś tak, jestem... bardziej odbiorcą YouTube'a niż twórcą, natomiast też słyszałam, że chyba coś takiego jest na YouTubie, jakieś takie a la storiesy, shorty, więc jest coś takiego również tam. Natomiast gdzie według Ciebie można szukać takiej wiedzy o TikToku? Co byś doradziła osobom, które chciałyby zgłębić tą swoją wiedzę?
Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim przeglądanie sobie TikToka i samodzielne wyłapywanie wszelkich nowości. W sensie niewiele osób to robi, ale na przykład ja czasem w celu wyłapywania, czy coś się zmieniło, zaglądam sobie w wszelkiego rodzaju zakładki, które mamy na przykład na TikToku i w ustawienia, i grzebie, zmieniam sobie konto, żeby sprawdzić, jakie będę mieć możliwości, żeby po prostu sama odkryć, czy pojawiło się coś nowego. Natomiast dla osób, które prowadzą konto biznesowe na TikToku, mogę polecić Kreatywne Centrum Biznesu. To jest normalnie w ustawieniach TikToka, taka zakładka, gdzie możemy sobie sprawdzić konta i marki, które tworzą na TikToku w formie inspiracji. I po prostu wchodzimy tam i widzimy filmiki Rossmana, Empiku, tworzone właśnie jakby z poziomu marki, gdzie możemy też jako marka sobie pooglądać je dla inspiracji. Jeśli chodzi o twórców, to jest coś takiego jak portal twórcy na TikToku, to też można wejść sobie w ten portal z poziomu aplikacji i tam są wszelkiego rodzaju nowości, można sobie poczytać i zgłębić wiedzę na temat TikToka. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze takie bardziej bieżące informacje, to jest dużo osób z mojej branży, która wysyła newslettery, prowadzi blogi czy konta na TikToku albo konta na Instagramie związane z tematyką social mediów, więc takie konta też polecam sobie śledzić, bo my takie treści i nowości wyłapujemy na pewno szybciej niż zwykły użytkownik, więc jakby osoba, która po prostu chce się czegoś nowego dowiedzieć, nie musi już sama szperać w internecie czy śledzić mnóstwa newsletterów, tylko wystarczy wejść na takie konto jak moje, żeby sobie tę wiedzę gdzieś tam zaktualizować albo poszerzyć. I wydaje mi się, że w sumie to tyle, jeśli chodzi o takie bardziej zaufane źródła.
Okej, okay. A tak na sam koniec, jakieś takie profile, które Cię bardzo zaskoczyły, które śledzisz, które mogłabyś polecić osobom, które słuchają naszego podcastu? Żeśmy się trochę rozgadały, tak patrzę na zegar, no prawie godzinka nam wybija.
Generalnie, jeśli chodzi o profile, które ja lubię i które ja śledzę, to są wszelkiego rodzaju profile związane z rozwojem osobistym, z relacjami, jakby moje dla Ciebie, to są po prostu filmiki o self-care, o dbaniu o siebie, o relacjach, o związkach, jakieś psychologiczne filmiki, więc nie wiem, czy będzie to interesujące dla Twoich widzek. Natomiast jest taki profil, który ja bardzo lubię i on się nazywa Oj Angela i to jest dziewczyna, która nagrywa właśnie na przykład filmiki o prawach władzy albo o swoich takich rozkminach związanych z relacjami, typu jeśli ktoś traktuje Cię tak, to zastanów się, czy nie jest tak. I to są takie filmiki, które są bardzo krótkie i ja oglądając je mam nagle takie wow, że nigdy nie wpadłam na takie rzeczy, że to tak bardzo otwiera głowę. To z takich rozwojowo kobiecych tematów. Natomiast jeśli chodzi o marki, które ja uważam za warte śledzenia, to ja uwielbiam content Rossmana. Dziewczyny, które prowadzą TikToka Rossmana są zarąbiste, szybko wyłapują trendy.
Matko, nie znam tego konta. Muszę nadrobić zaległości.
Będziesz miała to oglądać dzisiaj wieczorem, bo to jest naprawdę precious content i robią tam super rzeczy, bardzo szybciutko reagują na wszystkie trendy, są prześmieszne i właśnie oglądasz, tak dziewczyny robią te filmiki totalnie dla jaj, ale właśnie oglądasz je bez nutki takiego cringe'u, bo niektórzy kiedy próbują być śmieszni, stają się w tym wszystkim tacy nieco żenujący, natomiast dziewczyny to robią super i oglądasz to właśnie z uśmiechem na twarzy i to jest mega przyjemne. Lubię też profil Empiku z podobnych względów. Też jest zabawny i też jest luźniutki i wesoły, a do tego mają czasem jakieś pomysły na prezenty, czy pokazują backstage i czasem też, kiedy chcę sobie po prostu podejrzeć, co inne marki robią i jak działają, to sobie na ten profil wchodzę. Jest też profil warty uwagi Makeup Revolution dla osób, które gdzieś tam bardziej interesują się makijażem, z tego względu, że oprócz oczywiście pokazywania nowych produktów, czy takich sprzedażowych TikToków, tam są wszelkiego rodzaju poradniki, na przykład jak konturować, czy tutoriale, jak używać nowych produktów, czy prezentacje nowych kolorków, więc dla osób, które gdzieś tam siedzą w makijażu, to na pewno będzie interesujące.
Okej, okay. No to mamy taki pakiet, jeżeli ktoś będzie się nudził dzisiejszego dnia, nie wiem kiedy w sumie to słuchacie, ale jeżeli słuchacie to po południu, no to macie już plany może na wieczór, żeby nadrobić kilka zaległości. No tak podsumowując, mimo wszystko zachęcamy chyba ja z Olą, żeby zajrzeć na tego TikToka, żeby się trochę przełamać, że on wcale nie jest taki głupi, jak oni mówią. No i dziękuję Ci bardzo, Ola, że poświęciłaś czas, że zgodziłaś się na rozmowę i tak przekazałaś taką dużą dawkę wiedzy. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, no to piszcie czy do mnie, czy do Oli, ja podlinkuję też, gdzie możecie Olę znaleźć. No i dajcie znać, kto z Was jest na TikToku, kto tam działa, bo też chętnie zobaczymy Wasze profile.
Dokładnie. Ja też chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i mam nadzieję, że miło się nas słuchało.
Dzięki, do usłyszenia.
Pa!